Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Pacjenci cały czas piszą skargi do Rzecznika Praw Pacjenta.
Znowu przeważają skargi dotyczące braku dostępności, choć powracają te skargi przed pandemią, czyli kwestie związane z jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Naszym gościem będzie dziś właśnie Rzecznik Praw Pacjenta. To już pewne, 1 lipca pożegnamy maseczki, na razie w aptekach, ale w tej chwili powinniśmy jeszcze o nich pamiętać.
Każdy wie, że należy je nosić, ale nikt ich nie nosi.
1 lipca zakończy się stan zagrożenia epidemicznego. Misja medyczna znów wylatuje z Poznania do Afryki. Tym razem zespół ginekolożek i anestezjolog będą operować kobiety w Republice Środkowoafrykańskiej.
W pewnym wieku to człowiek ma tak dosyć tej medycyny, że musi coś zmienić. Niektórzy idą w politykę, niektórzy idą w pisanie książek, niektórzy w malowanie obrazów, a niektórzy w jakąś działalność humanitarną.
Początek misji lekarzy w połowie tego miesiąca. I na koniec znów będziemy ostrzegać przed kleszczami. Mamy wysyp chorób odkleszczowych w Polsce. Magda Konieczna, witam i zapraszam na pół godziny z wielkopolską medycyną.
Na zdrowie.
Patrząc na liczbę skarg, które wpływają do Rzecznika Praw Pacjenta, można powiedzieć, że pacjenci nadal nie są zadowoleni z leczenia, nadal mają powody do narzekania i wysyłają prośby o interwencję. Teraz rozmowa z naszym gościem, Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, mówi o pewnej stabilizacji, ale pracy nadal ma sporo.
To się nie zmieniło i myślę, że zapewne, że się nie zmieni. No, wynika to z faktu, że rokrocznie udzielane jest miliony świadczeń zdrowotnych, ponad 300 milionów każdego roku w różnych obszarach. Podstawowa opieka zdrowotna, lekarze specjaliści, ale również leczenie szpitalne, rehabilitacja, oddziały ratunkowe, więc zdarzają się sytuacje związane z nieprawidłowościami i pacjenci zgłaszają te wszystkie nieprawidłowości do Rzecznika Praw Pacjenta.
Ile w ubiegłym roku było takich skarg?
W ubiegłym roku było 120 tysięcy. W tym roku, tak jak obserwujemy, jest ustabilizowanie się, jeśli tak mogę powiedzieć. Widzieliśmy bardzo wyraźny wzrost w czasie pandemii, czyli w latach 2020-2021, co jest zrozumiałe, dlatego że sytuacja spowodowała częściowe zamknięcie się systemu ochrony zdrowia dla części pacjentów, dlatego że ten system musiał być przeznaczony dla tych pacjentów z COVID-19 i to wygenerowało dodatkowe problemy. Natomiast widzimy teraz ustabilizowanie się tych skarg i struktury tych skarg.
Rozumiem, że w pandemii to głównie były skargi dotyczące braku dostępności. Jak jest teraz?
W pandemii były skargi głównie dotyczące braku dostępności. Teraz znowu przeważają skargi dotyczące braku dostępności, choć powracają te skargi przed pandemią, czyli kwestie związane z jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych. W dalszym ciągu najwięcej skarg mamy na podstawową opiekę zdrowotną. Tych skarg do kwietnia, czyli do tego momentu, to jest 5233, później mamy leczenie szpitalne 4670, następnie ambulatoryjna opieka specjalistyczna 4625. To pokazuje, że te skargi się zrównują, jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, leczenie szpitalne i leczenie specjalistyczne. Niemniej jednak ciągle dominuje podstawowa opieka zdrowotna. Tutaj mamy na myśli kwestię dodzwonienia się, kwestię rejestracji, jeśli już się dodzwonimy, rejestracji w dniu zgłoszenia, jeżeli jest taka potrzeba zdrowotna, bądź w dniu ustalonym z pacjentem, kwestia wizyt domowych, kwestie dotyczące wypisywania recept. Jeśli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, analogiczne problemy głównie związane z dostępnością, długimi terminami, ale kwestiami związanymi z wynikami badań i długim czasem oczekiwania na wyniki tych badań. Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, tutaj dominują skargi związane z jakością leczenia, czyli z tym, jak zostaliśmy potraktowani, czy z należytą starannością, czy zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, różnego rodzaju problemy, błędy medyczne.
Ilu tym skargom państwo nadajecie bieg i czym to się kończy, czy może skończyć dla podmiotów medycznych?
To zależy oczywiście od sytuacji. No, prowadzimy około rocznie 2000 postępowań, czyli tam, gdzie wszczynamy postępowanie, analizujemy bardzo szczegółowo daną sprawę, ale również prowadzimy różnego rodzaju interwencje, czyli jest to sytuacja, kiedy mamy sygnał od pacjenta i z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia, bądź z uwagi na szczególną sytuację pacjenta, taka jak osoba z niepełnosprawnością, taka jak kobieta w ciąży, która nie jest przyjęta, choć powinna mieć pierwszeństwo w przyjęciu do kolejki, więc w tych wszystkich sytuacjach reagujemy natychmiast tu i teraz. Taką mamy zasadę, to znaczy pracownik dzwoni od razu bezpośrednio do placówki, wysyłamy maila, wysyłamy pismo, zdarza się, że jedziemy od razu na miejsce takiej sytuacji, kiedy mamy sygnał, gdzie faktycznie prawa pacjenta są naruszone w sposób rażący.
Coraz więcej pacjentów ma jednak te swoje reprezentacje. Jest sporo organizacji pacjenckich już. Czy jeszcze czegoś oczekują pacjenci, oprócz oczywiście tych skarg i tego, co ich boli na co dzień?
Oczywiście temat jest bardzo szeroki. Na pewno pacjenci oczekują stałego poprawienia systemu ochrony zdrowia. Ja myślę, że bardzo ważna jest opieka koordynowana, bo pacjenci czują się zagubieni w tym systemie, czują brak takiej koordynacji, a tutaj ta opieka koordynowana jest wielką nadzieją i to jest bardzo ważne. Krajowa sieć onkologiczna, również bardzo ważna reforma, bo choroby onkologiczne wysuwają się na pierwsze miejsce niestety, jeżeli chodzi o przyczyny zgonów w porównaniu do chorób kardiologicznych. Kwestia jakości i poprawy jakości, systematycznej poprawy jakości w placówkach medycznych. Obecnie płacimy jako system, jako Narodowy Fundusz Zdrowia, płacimy za samą usługę, a powinniśmy tak modyfikować ten system, tak zmieniać ten system, abyśmy nie płacili tylko za samą usługę, ale również za jakość wykonanej usługi, żebyśmy mogli porównywać placówki medyczne, żebyśmy wiedzieli, które placówki leczą lepiej, które placówki leczą gorzej, w których placówkach jesteśmy lepiej traktowani, w których placówkach jesteśmy gorzej traktowani, więc to wszystko, myślę, tego wszystkiego oczekują pacjenci. Oczywiście edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Rzecznik praw pacjenta nie będzie nigdy w stanie, bo to jest niemożliwe, być tuż obok pacjenta i go wspomagać. Najlepszym rzecznikiem swoich praw będzie sam pacjent, jeżeli będzie miał świadomość swoich praw. I to jest również jednym z takich zasadniczych celów mojej działalności.
Akcja profilaktyka.
W aptece już bez maseczki, ale u lekarza nadal tak. Ministerstwo Zdrowia planuje znieść stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim restrykcje 30 czerwca. Od 1 lipca po leki będziemy mogli wejść do apteki już bez maseczki.
Mamy nadzieję, że pożegnamy pandemię w ogóle.
Mówi prezes Wielkopolskiej Rady Aptekarskiej, dr Alina Górecka.
Całe społeczeństwo pożegna, nie tylko w aptekach.
Minister zdrowia Adam Niedzielski w Pile ujawnił datę zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego.
Zostaną przygotowane odpowiednie dwa rozporządzenia. Jedno z tych rozporządzeń to jest rozporządzenie dotyczące stanu epidemicznego i ono właśnie wskaże konkretną datę zniesienia stanu, którą w tej chwili przewidujemy na 30 czerwca. Drugie rozporządzenie, które dotyczy restrykcji w tym czasie, będzie prawdopodobnie oznaczało zniesienie pewnych rygorów, które są w tej chwili. Przymierzamy się do tego, żeby znieść obowiązek noszenia maseczek w aptece.
Tutaj zdania ekspertów co do tych projektów są podzielone. Są eksperci, którzy twierdzą, że jednak w placówkach ochrony zdrowia, za które aptekę także uważamy, powinny te restrykcje zostać, chociażby ze względu na przenoszenie się nie tylko wirusa COVID, ale także innych wirusów, na przykład wirusa grypy, właśnie drogą kropelkową, że te ograniczenia powinny zostać. Inne głosy mówią o tym, że w aptekach można z tych restrykcji maseczkowych zrezygnować ze względu na, tutaj się posługują dwoma argumentami, wysoką immunizacją personelu, który pracuje w aptekach i stosowaniem przez właścicieli aptek innych środków ograniczających emisję wirusa, tak?
Czyli na przykład szyba, tak?
Na przykład szyba, tak.
A ta wysoka immunizacja to jest wyszczepienie, o tym mówimy,
tak? Jest, tak? O tym mówimy.
Pani zdaniem?
Myślę, że warto pomyśleć o pełnej ochronie personelu, nie tylko właśnie poradni i aptek, ale także samych chorych, którzy często właśnie zakażeni jakimś wirusem przybywają do jednostek ochrony zdrowia, w tym do apteki, żeby jak gdyby nie byli źródłem dalszego przenoszenia, więc tutaj może nie tylko restrykcje, ale przede wszystkim świadomość pacjentów, że nie chce być źródłem zakażenia dla innych i wtedy tą maseczkę stosuje.
Panowie jeszcze zakładacie do apteki maseczkę?
Tak, 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 jest trzeba.
Do sklepu dużego też można ubrać.
No myślę, że niedobrze, powinny być, bo to jest jednak ochrona nas samych. To jest akurat szczególnie miejsce, gdzie chorzy przychodzą.
No mam takie zdanie, że no co ma być, to będzie na dobrą sprawę i organizm też musi się bronić czasami.
W przychodniach, aptekach staram się zakładać.
Tak jest napisane, więc wziąłam. Nie, mi to obojętnie, jak trzeba, to trzeba.
Ale farmaceuci przyznają, że wśród mieszkańców widać rozprężenie i noszenie maseczek w aptekach staje się fikcją.
Każdy wie, że należy je nosić, ale nikt ich nie nosi, bo każdy czuje, że pandemia już się skończyła. No i szczerze powiem, tak jak rozmawiam ze znajomymi, jak rozmawiam z kolegami, koleżankami w pracy, w aptece, no faktycznie tych zakażeń jest dużo, dużo mniej już na ten moment. Ja też nie noszę, czuję się bezpiecznie, jestem zaszczepiony wszystkimi dawkami, które miałem możliwość otrzymać.
Jest też ta szyba, to też chroni, tak?
Tak, tak. Szyby zostały wprowadzone w czasie pandemii. Jest to bardzo, bardzo fajny sposób, żeby odciąć się od tego zagrożenia, bo wiadomo, pacjenci chuchają, dmuchają. No i jest to pewnego rodzaju taka bariera, która, no powiedzmy, że zwiększa poczucie bezpieczeństwa, chociaż wiadomo, powietrze lata dookoła, więc no tak naprawdę nie jesteśmy w 100% chronieni.
Ja czasami używam.
A dzisiaj
a
nie.
Czasami nie.
Dzisiaj nie.
Duszności są, nie? Po prostu. Czuję się dusi.
Farmaceuta pacjenta może tylko upomnieć, jeżeli nie ma maseczki.
Upominamy, aczkolwiek często spotykają się farmaceuci z bardzo agresywnymi zachowaniami pacjentów, bardzo nieprzyjemnymi.
Miałem taką sytuację, że niestety musiałem pana wyprosić z apteki. Nie było to sympatyczne, no ale jeszcze tutaj nie było aż tak źle, bo słyszałem, że były takie przypadki w Polsce, że nawet dochodziło do zniszczenia przez takiego pacjenta apteki.
Widać, tak jakbyśmy tą pamięć mieli bardzo krótką, jakby pandemia się nigdy nie wydarzyła i nigdy nas nie dotknęła. I szkoda, że nie wyciągamy wniosków z tego, co żeśmy przeżyli, z tego doświadczenia, które było wyjątkowym doświadczeniem dla naszego pokolenia, bardzo bolesne, że tych wniosków nie umiemy wyciągać.
Ale maseczki pomogły, patrząc na te dane epidemiczne, chociażby w tym czy w ubiegłym roku.
No na pewno, no nie było to jedyny środek zapobiegawczy, na pewno tutaj szereg restrykcji i obostrzeń, które były w czasie epidemicznym, sprzyjały ograniczeniu jak gdyby rozszerzenia się tego zakażenia. Maseczki były tym jednym z tych elementów.
Jak Państwo obserwujecie, osoby, które w tej chwili wchodzą w maseczkach do apteki, to są głównie starsi?
Różnie. Myślę, że to nie ma jak gdyby przełożenia na wiek tych pacjentów, ale na świadomość zdrowotną osoby, która wchodzi.
Stan zagrożenia epidemicznego obowiązujący w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 będzie odwołany 1 lipca, tak zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który został opublikowany 2 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Magazyn na zdrowie.
Jadą do Afryki wykonywać operacje ginekologiczne. Poznańska Fundacja Redemptoris Missio wysyła 3 lekarzy, wolontariuszy, którzy przez 2 tygodnie będą pomagać kobietom w Republice Środkowoafrykańskiej. W miejscowym szpitalu będą konsultować i operować pacjentki, ale też uczyć miejscowych lekarzy. Cała misja wylatuje do Afryki w połowie tego miesiąca. Na miejscu chcą pracować od rana do późnego wieczora. Rano operować, a po południu konsultować pacjentki. O szczegółach misji mówi szefowa Fundacji Redemptoris Missio, Justyna Janiec-Palczewska.
To jest kraj ogarnięty wojną domową od 2013 roku, jeden z najbiedniejszych krajów świata. Tam pracują polscy misjonarze, tam również będą pracować polscy ginekolodzy, którzy wyruszają po to, aby operować kobiety pochodzące z tego kraju.
Cała ekipa ginekologów.
Tak jest, ginekologów, ponieważ taka jest wielka potrzeba. Opieka ginekologiczna w Republice Środkowoafrykańskiej praktycznie nie istnieje. Na cały taki prawie 6-milionowy kraj jest tylko 16 ginekologów, więc te kobiety, które mają jakieś problemy ginekologiczne, po prostu muszą radzić sobie same, mogą liczyć ewentualnie na czarowników, którzy w tym kraju mają się bardzo dobrze. Do ginekologów, do lekarzy docierają tam tylko najbogatsi. Zwykle takiej przeciętnej kobiety, która mieszka gdzieś na afrykańskich peryferiach, nie stać nawet na to, żeby dotarła gdzieś do większego miasta, a co dopiero mówić o opiece ginekologicznej. Zresztą lekarze, którzy tam są, nie potrafią przeprowadzać wszystkich operacji. Oni kończąc studia potrafią przeprowadzać tylko kilka operacji, w tym na przykład cesarskie cięcie, natomiast cała pozostała część schorzeń jest po prostu w tamtym regionie śmiertelna.
Czy wiadomo, z czym się będą mierzyć? To będą panie z czym?
Zupełnie nie wiadomo, ponieważ nie ma tam na miejscu, w tym szpitalu w Bagandu, nie ma na miejscu ginekologa. Nie ma nikogo, kto by te kobiety zakwalifikował do operacji. Pojadą i będą na miejscu patrzeć, z czym mają do czynienia i próbować zaradzić tamtejszym problemom. Tak wygląda na ten moment. Całość rzeczy muszą zabrać z Polski. Tam nie ma dosłownie nic, nie ma hurtowni. Jest kilka hurtowni medycznych, ale one oferują takie podstawowe leki, natomiast takie rzeczy jak szwy chirurgiczne, sprzęt, lekarze zabierają ze sobą.
Nazywam się Anna Paczkowska, jestem lekarzem ginekologiem położnikiem.
Który raz do Afryki?
Ojejku, 2 razy na Madagaskarze, 2 razy w Republice Środkowoafrykańskiej, także teraz kolejny raz.
I rozumiem, że teraz pani namówiła młodsze koleżanki, tak?
Tak, dostały propozycję nie do odrzucenia. Naprawdę muszę powiedzieć, że wszyscy są tak chętni, także ludzie sami mi proponują, że bardzo chętnie by pojechali, jeżeli będziemy organizowali właśnie następny wyjazd. To jest takie bardzo budujące.
Wie pani, z czym tam na miejscu się trzeba będzie mierzyć?
Tak, to znaczy mi najbardziej przeszkadza wysokie temperatury, bo tak są osoby, które kochają po prostu gorąco, ja tak wprost przeciwnie. Natomiast wszystkie praktycznie choroby tropikalne, które są opisywane w książkach, no to praktycznie tam można spotkać. Co też problemem jest to, że 30% populacji choruje na AIDS, w związku z czym będziemy po prostu no, brali taką profilaktykę, po prostu, no bo jednak dosyć duży kontakt z krwią będziemy mieli. Testy takie paskowe, więc to też nie taka pewna. Leki przeciwmalaryczne, leki przeciwbiegunkowe. Dla mnie osobiście to jest bardzo takie fajne doświadczenie. Myślę, że w pewnym wieku to człowiek ma tak dosyć tej medycyny, że musi coś zmienić. Niektórzy idą w politykę, niektórzy idą w pisanie książek, niektórzy w malowanie obrazów, a niektórzy w jakąś działalność humanitarną. Mnie to bardzo ciekawi, bo tamte sposoby leczenia to jest po prostu jedna wielka improwizacja. Także bardzo dużo się można nauczyć od tamtejszych ludzi i naprawdę człowiek się uczy takiej pokory.
Nazywam się Martyna Siąkowska, jestem lekarzem ginekologiem, współpracuję z panią dr Paczkowską. No i właśnie dzięki niej, jako osobie, która już nieraz wyjeżdżała na tego typu misje, nie tylko akurat do Republiki Środkowej Afryki, to dzięki niej zostałam no, faktycznie gdzieś tam wprowadzona w ten temat. Bardzo się cieszę i jestem pełna nadziei, że będzie dobrze, że mimo różnych braków i mimo, że mamy tylko 2 walizki po 23 kilo, to że uda się wszystko zorganizować dobrze.
Nie ma obaw?
Są. Przede wszystkim choroby zakaźne. Zaszczepiłam się wprawdzie na wszystko, co mogłam, ale, no, ale wiadomo, że istnieje taka pula chorób, które są nie ma szczepień, które są nieuleczalne, więc trochę obaw jest. Zwłaszcza, że wyjazd jest typowo operacyjny, w związku z czym to gdzieś tam ryzyko zakłucia się przy operacji, no, jest po prostu kontakt z krwią na okrągło, ale jestem dzielna. Wyjazd jest z gruntu ginekologiczny, mniej położniczy. Z jednej strony no, cięcie cesarskie jest taką podstawową operacją położniczą, w związku z czym pewnie, tak jak pani mówi, również będziemy je wykonywać, ale przede wszystkim zamysł jest ginekologiczny, czyli taki, żeby wyszkolić tych lekarzy bez specjalizacji w podstawowych operacjach ginekologicznych, czyli nie dotyczących ciężarnych. Myślę, że przede wszystkim takie rzeczy wyjdą w praniu, no bo dopóki pacjentki nie zobaczymy, nie zakwalifikujemy do operacji, no to trudno powiedzieć, jaki będzie zakres operacyjny. Wszystko, co trzeba będzie zrobić, to spróbuję zrobić.
Pani się nastawiacie na pracę od rana do wieczora? Czy to w ogóle będzie możliwe w tych warunkach?
Tak się nastawiamy. 40 stopni nie jest nam w ogóle tutaj straszne. Lubimy ciepło i deszcz. W związku z czym plan jest taki, żeby gdzieś tam do 15-16 operować, a po południu po prostu badać pacjentki. Czyli badać ginekologicznie, robić USG, kwalifikować ewentualnie do kolejnych operacji albo pomagać w rzeczach, które niekoniecznie są operacyjne, tylko no, po prostu wymagają gdzieś tam kontroli lekarskiej. Mhm. Więc poza niedzielami raczej się tak nastawiamy na pracę pełną parą.
Nasi lekarze są doświadczonym zespołem. Oni pracują na co dzień w szpitalu średzkim. Nie na wszystkie problemy będą mogli pomóc, więc no, będą się mierzyć naprawdę z tym, z czym przyjdzie im się zmierzyć, ale na tą chwilę nie wiadomo, co to może być. To z pewnością będą cesarskie cięcia, więc bo kobiety przychodzą tam rodzić, kiedy czują, że ten poród jest inny od poprzednich, kiedy czują, że on nie przebiega prawidłowo, więc konieczne jest cesarskie cięcie, ale oprócz tego te kobiety po wielu ciążach cierpią chociażby na wypadanie narządów rodnych. Tam tego nikt nie operuje, natomiast temu bardzo łatwo można zaradzić. A trzeba się liczyć też z tym, że ratując życie jednej kobiety, ratuje się życie wielu dzieciom, które są pod opieką tej kobiety.
Republika Środkowoafrykańska to jeden z najuboższych krajów na świecie. Żyje tam około 3 milionów kobiet, a pracuje w całym kraju 16 ginekologów. Lekarze wykonują tam tylko podstawowe operacje, takie jak cesarskie cięcie, operacje usunięcia wyrostka robaczkowego czy przepukliny. Opieka ginekologiczno-położnicza w tym kraju praktycznie nie istnieje.
O choroba! Jak to się leczy?
Mamy duży wzrost chorób odkleszczowych w Polsce. Najnowsze dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego są alarmujące. Wzrost zachorowań potwierdzają też powiatowe stacje sanepidu w Wielkopolsce. To efekt m.in. zmian klimatycznych, coraz krótszych zim z mniejszą liczbą mroźnych dni.
Na zdrowie!
Do połowy kwietnia w całej Polsce odnotowano dokładnie 2753 przypadki boreliozy i 47 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. To 2 razy więcej przypadków boreliozy i 3 razy więcej pacjentów z kleszczowym zapaleniem mózgu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost widać także w Poznaniu i powiecie poznańskim.
W pierwszym kwartale ubiegłego roku było 17, a w pierwszym kwartale tego roku mamy 20 przypadków.
Rzecznik poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska.
W pierwszych 2 tygodniach kwietnia zarejestrowaliśmy 14 przypadków, więc tutaj możemy powiedzieć, że wzrasta liczba zachorowań na boreliozę.
W całym ubiegłym roku było 400 przypadków boreliozy w Poznaniu i powiecie poznańskim. Ten wzrost to efekt dłuższej aktywności kleszczy.
Z badań, które prowadziliśmy kilka lat temu, tutaj w naszym województwie,
doktor inżynier Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
W Puszczynoteckiej, w Czempiniu, w Zielonce, w Kępnie. Wynika, że nawet w styczniu łapaliśmy kleszcze z lasu.
Im bliżej lata, tym bardziej odkrywamy ciało. Wiosna sprzyja też większej aktywności na powietrzu.
Spędzamy coraz więcej czasu właśnie na powietrzu. Wyjeżdżamy do lasu, jesteśmy na działkach, w parkach, a kleszcze są, można powiedzieć, wszędzie.
Optymistyczne jest to, że nie każdy kleszcz przenosi chorobę.
Są miejsca w Wielkopolsce, gdzie nie znosimy żadnego kleszcza zarażonego boreliozą. Są takie, że jest to 1/3.
Podejrzenie boreliozy pojawia się po fakcie pokucia przez kleszcze.
Specjalista chorób zakaźnych, dr Łukasz Pielok.
Pacjenci trafiają również z objawami sugerującymi, że może to być choroba z Lyme, czyli borelioza, a więc zmiany skórne o charakterze rumienia wędrującego, bóle stawowe, stany podgorączkowe. Pacjenci wbrew pozorom są świadomi, bo przychodząc na wizytę mówią od razu, że zostali pokuci przez kleszcze.
Już teraz lekarze dzielą chorobę na boreliozę i neuroboreliozę. W przypadku tej drugiej dochodzi do porażenia, na przykład nerwów twarzowych. Przed nami jeszcze szczyt zachorowań na boreliozę, bo najwięcej przypadków jest zgłaszanych w okresie wakacyjnym.
Myślę, że jest to problem, który dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas wychodzi z domu, a to już wystarczy, żeby złapać kleszcza.
Dlatego po wycieczce do parku czy lasu warto się dokładnie obejrzeć.
Tam, gdzie są jakieś krzewy, wysokie trawy, wszędzie tam, gdzie przebywamy bardzo długo właśnie na powietrzu, powinniśmy zwracać uwagę po przyjściu do domu, obejrzeć zwłaszcza miejsca, których kleszcze lubią usadowić się, czyli wszystkie zgięcia wszędzie tam, gdzie jest ciepło.
Dzieci, ponieważ są dużo mniejsze, a kleszcze wchodzą do wysokości 1 metra, to tutaj zabezpieczenie głowy i sprawdzanie włosów dzieci są istotne.
Nieleczona borelioza może skutkować przewlekającymi się bólami stawowymi, ale chciałbym podkreślić, że dotyczy to nieleczonej odpowiednio wcześnie boreliozy, bo leczona antybiotykami na wczesnym etapie borelioza daje, co pokazały badania naukowe, pełne wyleczenie.
Taka kuracja trwa do 3 tygodni. Jeżeli mamy rumień na skórze, warto najpierw skorzystać z porady lekarza rodzinnego, który skieruje nas do specjalisty. Jeżeli nie wiemy, jak usunąć kleszcza i co zrobić po ukąszeniu, możemy też skonsultować się z sanepidem. I to był już ostatni temat w naszym magazynie. Spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.